Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Żyjemy w czasach potężnego wzrostu gospodarczego. Myślę tutaj o takim długim okresie czasowym, po II wojnie światowej. Żyjemy w czasach dominacji ekonomii w polityce. Z powodów głównie ekonomicznych wybuchały wojny, między innymi pierwsza wojna światowa. Unia Europejska powstała jako Związek Państw Europejskich po to, by nie powtórzyła się tragiczna historia. W miarę spójna polityka Unii Europejskiej jest ważna dla powstrzymania tej struktury od potencjalnego rozpadu. Warunkiem trwałości, jak się wydaje, jest respektowanie narodowych interesów. O tych arcyważnych sprawach będziemy rozmawiać dziś, a moim gościem jest pani dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego, socjolog i ekonomista.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bezpośrednim pretekstem do tej rozmowy jest przygotowana przez panią doktor praca pod tytułem Wspólne europejskie obligacje studium przypadku. Koronawirus jakby wywołał rzeczywiście potężny kryzys, który spowodował bardzo istotną dyskusję w Unii Europejskiej na temat właśnie polityki ekonomicznej. Czytałem tą ekspertyzę, no jak świetny thriller ekonomiczno-finansowy, właśnie pokazujący, jak jest kształtowana właśnie polityka na poziomie instytucji unijnych i europejskich.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość przedstawienia takich najważniejszych tez z tego opracowania, bo rzeczywiście ten przypadek jest bardzo ciekawy i tak jak już pan redaktor wspomniał, no może pasjonować, ponieważ to wszystko wydarzyło się w ciągu 2 miesięcy, 17 marca 2020 roku Europejski Bank Centralny zainicjował program wsparcia dla gospodarek dotkniętych kryzysem i od tego momentu rozpoczęła się niesamowicie burzliwa dyskusja na temat właśnie finansowania tego programu wsparcia, ale na poziomie teraz już państw członkowskich i stworzenia dla tych państw potencjału, żeby mogły zainicjować programy pomocowe dla swoich gospodarek. I rzeczywiście ten kryzys pokazał również jedną ważną, istotną rzecz, to znaczy jak ważny jest potencjał państw narodowych i to one stanowiły taką pierwszą siłę wsparcia dla społeczności, jak również dla gospodarek, a dopiero później, z pewnym opóźnieniem, pojawiła się pomoc ze strony instytucji unijnych.
Tutaj jest ciekawa rzecz, pani doktor, mianowicie państwa narodowe okazały się zdecydowanie bardziej skuteczne i zareagowały natychmiast, z egoistycznych, to jest naturalnych niejako powodów i uważa się, że teraz jakby tę skuteczność państw narodowych należy przenieść na wyższy poziom europejski. Nie wiem, czy to jest racjonalne.
Znaczy, ja bym powiedziała tak, że to pokazało, że w takich sytuacjach kryzysowych to nie jest tylko wolny wybór tych państw, tylko to konkretni obywatele, wyborcy oczekują od swoich państw konkretnego działania. Ale ten kryzys pokazał, że nie każde państwo mogło jednakowo odpowiedzieć na te wyzwania, że te potencjały tych państw w zależności od stanu gospodarki, od stanu budżetu i tego dobrostanu danego państwa, te instrumenty i tę możliwość oddziaływania, te państwa się bardzo różniły. Także właśnie tak jak tutaj pan wspomniał, to nawet jest zgodne z pewną tam zasadą europejską takiej subsydiaryjności, że nie możemy pominąć tej płaszczyzny państwa narodowego, bo są sytuacje, gdzie to właśnie to państwo narodowe jest decydujące, żeby zaoferować tą pierwszą odpowiedź na takie wyzwania.
Niemniej jakby konsekwencją tej dyskusji jest powołanie funduszu odbudowy, tak, finansowanego z budżetu Komisji Europejskiej za pomocą emisji wspólnych obligacji gwarantowanych przez państwa członkowskie. zgodnie z ich procentowym udziałem w budżecie unijnym. Otwarta pozostaje skala tej emisji, ale jest to rzeczywiście nowość, tak? Jeśli chodzi o mówi się o pewnym zagrożeniu, tak zwany Hamilton moment, czyli nawiązujący do historii Stanów Zjednoczonych. To bardzo interesujące jest, pani doktor.
Tak, że będzie to początkiem takiej postępującej federalizacji Unii Europejskiej. Ale ja może tylko chciałabym zauważyć, że te inicjatywy na poziomie unijnym pojawiły się w związku również z dużą krytyką ze strony państw członkowskich, że one właśnie ze strony instytucji unijnych nie otrzymały żadnej pomocy. Dotyczyło to zwłaszcza tych najbardziej dotkniętych krajów Europy Południowej, właśnie Włoch czy Hiszpanii, i w związku z tym właśnie pojawiła się ta inicjatywa, żeby zorganizować jakąś skoordynowaną pomoc na poziomie unijnym. I pierwsza taka idea to była właśnie te Corona Bonds, w których Niemcy były bardzo przeciwne tej idei i udało im się to zablokować, ponieważ te Corona Bonds oznaczałyby taką wspólną porękę za emisję tych długów każdego państwa, które by brało w tym udział. Natomiast to, co się udało wypracować kompromis, to żeby wyemitować europejskie obligacje, za które te obligacje byłyby emitowane przez Komisję Europejską, natomiast państwa członkowskie będą ręczyły za te obligacje, ale tylko w wysokości tych kapitałów, które ich udziałów w budżecie europejskim. Czyli tutaj ta wspólnotowa część jest bardzo ograniczona, jest do przewidzenia i jest pod większą kontrolą każdego państwa członkowskiego niż jakby to było w tych poprzednich Corona Bonds.
W 2012 roku Angela Merkel powiedziała, że obligacje europejskie po moim trupie. Co takiego się zmieniło, że teraz jednak one są?
Znaczy, to tutaj może można dyskutować, czy na ile tutaj Angela Merkel ustąpiła. Rzeczywiście Niemcy zgodziły się teraz na tą wspólną emisję, ale właśnie to nie jest emisja, za którą one jako Niemcy całkowicie ręczą, tylko ręczą wszystkie państwa unijne. Także można powiedzieć, że tutaj wyszły naprzeciw oczekiwaniom państw południa, ale nie aż w takim stopniu, jak to było w tym pierwszym takim zamierzeniu właśnie tych europejskich obligacji. Także tutaj można powiedzieć, że jeszcze to jest wprawdzie krok do przodu, ale to nie są całkowicie te obligacje europejskie, jak sobie to wyobrażały właśnie wtedy te kraje Europy Południowej.
To znaczy ta inicjatywa budowy funduszu właśnie odbudowy, no to jest głównie inicjatywa francusko-niemiecka i tutaj Niemcy jakby są wiodącą siłą i oni jakby tutaj dzięki tej inicjatywie jakby tutaj wrócili do gry. Tak pani pisze.
Można powiedzieć, że rzeczywiście, że w tym okresie tej dyskusji na temat Corona Bonds Niemcy znalazły się w dużej defensywie, ponieważ właśnie były konfrontowane z zarzutami, że Niemcy nie są solidarni, że uzyskali tyle pomocy od innych państw europejskich, a w momencie, kiedy te państwa są w potrzebie, to Niemcy właśnie tutaj zachowują się z dużą rezerwą, że te państwa są dlatego w tak trudnej sytuacji, ponieważ stosowały tę politykę bardzo takie restrykcyjne, budżetowe założenia, które Niemcy narzucały po kryzysie w 2010 roku. Także tutaj się pojawiła bardzo taka, można powiedzieć, ogólnoeuropejska debata właśnie i Niemcy znalazły się pod dużą presją moralną i żeby ustąpić. I teraz z tym kompromisem francusko-niemieckim, który został przedstawiony 18 maja, czyli praktycznie 2 miesiące po tym, jak ta cała dyskusja się rozpoczęła, Niemcy znowu wyszły z takiej sytuacji defensywnej i przejęły inicjatywę wraz z ten motor francusko-niemiecki znowu zaczął działać i tutaj z tą swoją propozycją otworzyli nową debatę na temat tego funduszu. Oni zaproponowali 500 miliardów w formie dopłat, ale nie w formie kredytów, tylko właśnie grantów. A później Komisja Europejska dołożyła jeszcze do tej propozycji 250 miliardów w formie kredytów. I to jest obecnie, znajduje się na stole i przywódcy wszystkich państw członkowskich spotykają się teraz regularnie, żeby ustalić już szczegóły, jak te środki będą rozdysponowywane.
Czy udało się osiągnąć jakiś kompromis między Francuzi z Niemcami? Mianowicie chodziło o połączenie takiego uniwersalizmu prezydenta Macrona, no, charakterystycznego dla Francji, która ma te tradycje takie bonapartystowskie czy napoleońskie, z ordoliberalizmem Niemców, tak? Tak jak przypominam sobie właśnie pani ekspertyzę.
Można to tak ogólnie powiedzieć, że Niemcy zawsze, Francuzi byli odpowiedzialni za takie bardziej tworzenie narracji, jakichś takich większych projektów. Niemcy bardziej pilnowali szczegółów i tego, żeby te instytucje właśnie kreowały odpowiednie bodźce, żeby ten cały system odpowiednio funkcjonował. Jeszcze co do szczegółów, czy to będzie rzeczywiście tak, jak sobie to wyobrażali oldoliberalni politycy czy teoretycy, jeszcze trudno cokolwiek powiedzieć, dlatego że no właśnie jesteśmy jeszcze w trakcie tych pertraktacji, bo ten fundusz jest częścią też debaty na temat przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Także to następne spotkanie jest teraz zapowiedziane dopiero w połowie lipca i wtedy też będą dopracowywane szczegóły. Ale niewątpliwie to, że się udało w ogóle wypracować taki kompromis po takiej powiedzmy bardzo agresywnej debacie, która się toczyła, to jest, można uznać też jako duży sukces również dla dyplomacji niemieckiej.
Ale też istnieją pewne niebezpieczeństwa, które pani wskazuje, mianowicie, że o co chodzi? Mianowicie zasada Moneta, czyli Jeana Moneta, czyli jednego z twórców Unii Europejskiej, zakładała zwiększenie kompetencji wspólnotowych w wyniku sytuacji kryzysowych, a właśnie to mieliśmy, ale dzięki temu Komisja Europejska uzyskała rzeczywiście władzę na dużą skalę. No właśnie, ale Komisja Europejska zdominowana jest przez Niemcy i Francję, no, które nie respektują tej zasady, według której miała powstać Unia, mianowicie wyrównywania szans.
No tak, rzeczywiście. To znaczy tutaj się wydawało na początku, że ta zasada, tę Moneta właśnie nie zadziała, bo Monet uważał, że w sytuacji, kiedy część kompetencji przeniesiona jest na poziom unijny, to siłą rzeczy przy każdym kryzysie, żeby rozwiązać ten kryzys, będzie trzeba szukać dalszych wspólnotowych rozwiązań, bo te państwa członkowskie nie będą w stanie samodzielnie tego rozwiązać i to będzie zawsze prowadziło do tego, że pozycja komisji będzie się wzmacniała, z tym, że Monet uważał, że ta komisja to jest organ, który jest właśnie bardzo autonomiczny, samodzielny w stosunku do państw członkowskich i nie jest zdominowany przez żadne z tych państw i dzięki temu służy właśnie jako taka instytucja wyrównująca różnice między potencjałem poszczególnych państw członkowskich. No i teraz tu jest rzeczywiście pytanie, czy w obecnej formie ta komisja rzeczywiście odpowiada temu obrazowi, który przyświecał twórcom Unii Europejskiej.
Raczej nie, o czym tutaj może świadczyć polityka Niemiec, które zablokowały na przykład pogłębianie unii fiskalnej. Tak? Tutaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego niemiecki mówi na przykład o wyższości niemieckiego prawa nad europejskim w kwestiach ekonomicznych.
Znaczy, jeśli chodzi o ten wyrok Trybunału Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, to ja bym oceniała go z innej perspektywy, że jednak istnieje cały czas pewien stan napięcia właśnie pomiędzy tą sferą unijną, płaszczyzną unijną, a sferą państw członkowskich. I każda z tych sfer w pewnych momentach wchodzi w kompetencje drugiej. I tutaj ten niemiecki sąd wydał orzeczenie, że ta granica, która została, jest zapisana w traktatach, gdzie są wyznaczone kompetencje Europejskiego Banku Centralnego, została właśnie w związku z tymi programami pomocowymi, ale dotyczącymi jeszcze kryzysu tego po roku 2010, została przekroczona. To znaczy, że te zadania, które zostały przekazane do zarządzania w sferze wspólnotowej, one, te granice zostały przez instytucje, to znaczy przez bank centralny, no ten bank wkroczył w kompetencje państw członkowskich.
Jeszcze jedno takie zagrożenie, mianowicie Komisja Europejska dlatego jest silniejsza, że może właśnie teraz występować jako podmiot na rynkach finansowych, co było dotychczas zastrzeżone dla państw członkowskich. Także można powiedzieć, że tak no, delikatnie ta władza państw członkowskich trochę się zmniejsza.
Tak, rzeczywiście to ja też uważam, że to jest jedna z takich największych zmian po tym koronawirusie. I po pierwsze, że Komisja Europejska no, bardziej usamodzielni się i bardziej uniezależni od państw członkowskich. Jedna strona to jest to, co pan wspomniał, że może teraz samodzielnie, oczywiście w tych wyznaczonych granicach, ale samodzielnie zaciągać kredyty na rynkach finansowych, ale jest jeszcze inna propozycja na stole i to też nie wiadomo, czy ona przejdzie, no to musimy zobaczyć, ale która jeszcze daje komisji jeszcze większą samodzielność, to znaczy, że będzie mogła komisja pobierać podatki, które będą, znaczy te podatki pewnie będą pobierane przez państwa członkowskie, ale ten cały podatek będzie właśnie źródłem finansowania Komisji Europejskiej, czyli będzie miała swoje niezależne źródła finansowania, a do tej pory była uzależniona od składek członkowskich państw europejskich.
Natychmiast pojawia się pytanie, na ile komisja w obecnym składzie jest w stanie pełnić rolę neutralnego arbitra czuwającego nad unijnym dobrem wspólnym.
Tak, i to jest właśnie takie największe wyzwanie, czy rzeczywiście ta komisja jest w stanie właśnie wyrównywać te dysproporcje również między państwami członkowskimi i być tym właśnie takim niezależnym sędzią, czy no właśnie jest pewna tendencja, można obserwować, że ona jednak bardziej faworyzuje te silniejsze państwa. No takim znanym powiedzeniem, nawet przeszło to już do takich powiedzenia, do przysłowia, kiedy Juncker odpowiedział na pytanie, już nie wiem, to chyba był dziennikarz, dlaczego wobec Francji nie stosuje się właśnie zasad, które dlatego, że nie mają za wysoki deficyt budżetowy, i Juncker odpowiedział, że Francja to jest Francja.
Stawia też pani takie pytanie, mianowicie, czy zasygnalizowane fundusze odbudowy zmiany w architekturze wspólnego rynku nie pogorszą warunków konkurencji, na przykład dla polskich przedsiębiorstw i pracowników?
Tak, rzeczywiście, bo my mamy teraz do czynienia z całym szeregiem zmian i przesunięć. Częściowo jest to wywołane koronawirusem, a częściowo to ten koronawirus jest takim katalizatorem dla tych zmian, ponieważ ta idea, żeby zmienić warunki w wolnej konkurencji w obrębie rynku europejskiego pojawiła się już wcześniej. I to jest często motywowane właśnie tą konkurencją z zewnątrz, ze strony Chin czy ze strony Stanów Zjednoczonych. i koniecznością budowania europejskich czempionów. Ta narracja prowadzi do tego, żeby umożliwić państwom, rządom wspieranie swoich przedsiębiorstw i swoich podmiotów ekonomicznych. I teraz jest pytanie, na ile będzie to prowadziło do ograniczania właśnie konkurencji nie tylko ze strony Chin czy Stanów Zjednoczonych, ale również wewnątrz tutaj rynku europejskiego. My do tej pory jeszcze nie mamy wolnego rynku, jeśli chodzi o usługi. I te państwa bardzo bronią tych różnych regulacji, które ograniczają właśnie na przykład przedsiębiorstwa z Polski. I dlatego jest, mamy też te duże różnice właśnie w potencjale poszczególnych państw i możliwości wsparcia dla ich gospodarki. Także tutaj rzeczywiście trzeba bardzo uważać, żeby te nowe rozwiązania właśnie nie pogorszyły możliwości konkurencji dla naszych przedsiębiorstw.
Polskie stanowisko to raczej taka walka o konwergencję gospodarek, tak, a nie podporządkowanie się silniejszym podmiotom, głównie Niemcom oczywiście, które budują to swoje imperium obecnie ekonomiczne, tak?
Znaczy, naszym celem jest jak najszybsze i jak najdalej idące zbliżenie się do poziomu, tego średniego poziomu gospodarek zachodnich. I teraz pytanie jest, które instrumenty prowadzą do tego jak najszybciej i są skuteczne. No i rzeczywiście do tej pory polska gospodarka rozwijała się właśnie w tym łańcuchu, we wspólnym łańcuchu produkcji, kiedy my byliśmy częścią właśnie tych dużych produkcji, głównie związanych z produkcją samochodów. Natomiast teraz rzeczywiście tutaj też dokonuje się cały szereg zmian, również zmian technologicznych. I ten model rozwoju, że doczepiamy się do wiodącej dziedziny przemysłu i jako kooperanci tutaj też dokonujemy transformacji naszej gospodarki, wydaje się, że będzie w tych nowych warunkach znacznie trudniejszy. Także trzeba szukać dla siebie nowego modelu rozwoju i związane jest to właśnie też z tymi wyzwaniami, ze zmianami właśnie tymi cyfrowymi, ale też z tak zwaną transformacją, zieloną transformacją, z poszukiwaniem nowych technologii, które mniej zatruwają środowisko. Także tutaj rzeczywiście następuje nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale w ogóle globalnie taki nowy przesunięcia i nowy podział w rynku pracy i nowy podział pomiędzy właśnie gospodarkami i tymi, które są wiodącymi w tych najważniejszych obecnie technologiach.
A na szczęście Instytut Zachodni uważnie przypatruje się tym zmianom i śledzi je i powstają w obrębie Instytutu Zachodniego znakomite ekspertyzy, które pozwalają nam rozumieć, co się dzieje. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Natomiast mówiliśmy tutaj o uniwersalizmie francuskim. No to na zakończenie pierwsza symfonia fantastyczna Hektora Belioza, wielkiego romantycznego francuskiego kompozytora. Jeszcze raz pani doktor, dziękuję za rozmowę.
Kierunek Europa.